Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat telewizji IPTV w polskich warunkach. Jak wiemy, istnieje na rynku wiele oferowanych rozwiązań, ale one różnie przystają do polskiego rynku. Problem telewizji cyfrowej jest problemem bardzo gorącym i żywym w ostatnim czasie, z tegoż to powodu, że w najbliższych 2 latach ma się dokonać pewna rewolucja, to znaczy ma wyjść z użycia telewizja analogowa. Powstanie telewizja cyfrowa i powstaje pytanie, jak ona będzie wyglądać. Ona może być oparta o IP protokół lub nie. No, chcielibyśmy pewnie tutaj w tym gronie, żeby udało się stworzyć stosunkowo dobrą platformę, efektywną i łatwą do wdrożenia, opartą o protokół IP, gdyż tego typu sieci zwykle posiadamy. Chyba mogę zapytać tu wszystkich, dlaczego nie udało się do tej pory Państwu uzyskać sukcesu komercyjnego w tej sprawie. Zostało wiele wdrożonych sieci, niektóre technicznie bardzo poprawnie działają i zostały wdrożone na większą skalę, ale czy ktokolwiek na tym zarobił? Do tej pory prawdopodobnie nikt. I powstaje pytanie, co zrobić, żeby było inaczej. Jakie są przyczyny obecnego stanu rzeczy? Przede wszystkim bardzo istotny jest koszt set-top boxa, gdyż ten set-top box jest podstawowym elementem, który należy umieścić na każdej końcówce abonenckiej. Obecnie kształtuje się w okolicach 350 do 600 zł w zależności od przyjętej platformy. Jest to element, który zwykle ponosi, który to koszt ponosi dostawca tej telewizji, bierze na siebie, próbując skonstruować ofertę, rozkładając to na 2 lata i jednocześnie staje się mniej konkurencyjny względem operatorów, którzy świadczą usługi analogowe, gdyż oni tego kosztu nie ponoszą. Ale to nie wszystko. Drugim kosztem to jest bardzo często konieczność zmodernizowania sieci do wspierającej protokół IGMP. I tutaj powstają 2 rodzaje kosztów. Przede wszystkim urządzenia aktywne. Je się da wymienić stosunkowo szybko, to jest kwestia tylko zakupu tych urządzeń i wstawienia. Natomiast nie do każdej sieci można te urządzenia zamontować. Bardzo często jest tak, że aby wykorzystać efektywnie urządzenia wspierające multicast, musimy przerobić również strukturę. Nie muszę tu chyba Państwu tłumaczyć, na czym polega problem. Bardzo często te sieci mają ileś tam lat i te punkty zbiorcze nie są wcale duże. Wskutek czego zwykle powstają te 2 typy kosztów w tym punkcie. I to nie jest koszt mały. Chociaż można powiedzieć, że jest jednorazowy, w przeciwieństwie do koszta STB, który z każdym klientem nam rośnie. Kolejny koszt to platforma IPTV. Same kable i same set-top boxy to jeszcze nie wszystko. Musi być niestety middleware, który będzie działał na tym set-top boxie oraz koszty związane z administracją, z integrowaniem tego z systemem, zarówno księgowym danego prowajdera, jak i z siecią, z routerami, z całą infrastrukturą techniczną. Kolejnym elementem jest system zabezpieczeń. Jak wiemy, większość dostawców kontentu nie zgadza się na świadczenie usług telewizyjnych bez zabezpieczenia treści, szczególnie chodzi o kanały premium, aczkolwiek no, teraz to pojęcie zabezpieczenia jest rozumiane troszeczkę szerzej i powstaje kolejny koszt związany z wdrożeniem telewizji IPTV. Koszt uzyskania kontentu jest jak gdyby tu bezdyskusyjny. Na pewno należy płacić za wyprodukowanie danego kontentu, danych programów. Treści są lepsze lub gorsze. Można negocjować stawki, ten koszt natomiast należy ponieść. I oprócz tego, że uzyskamy licencję, musimy zapewnić sobie dostęp do tego. Albo odebrać tę treść z istniejących stacji czołowych w Polsce i wykorzystać transmisję danych na terenie Polski, lub zbudować własną platformę antenową i stację czołową. Są takie 2 rodzaje. Jak widzimy, tych kosztów jest dosyć dużo. Zastanówmy się, co można z tym tam naprawdę zrobić, gdzie można tu to uszczknąć, aby dopasować to do polskich warunków. Przede wszystkim set-top box polskiej produkcji. Czego oczekujemy od set-top boxa polskiej produkcji? To, że miał wyjście na przykład SD, czyli Euro albo Cinch, żeby miał port USB, żeby miał pilota, wyjście analogowe i cyfrowe audio. No i czegoś tu jeszcze brakuje? Dokładnie. Przede wszystkim HDMI, bo chcemy świadczyć usługi właśnie nowej generacji i zwykle to jest tak, że tutaj treść już jest bardzo strzeżona. Dostawcy kontentu nie zgadzają się na wysyłanie tego strumienia bez protokołu HDCP. Ja wiem, że protokół HDCP jest dosyć łatwym do złamania, ale takie są wymogi. No i to jest jedyne zabezpieczenie, które ich satysfakcjonuje. Mówiąc o set-top boxie, to musimy się też skupić na tym, że wyprodukowanie sprzętu nie rozwiązuje nam problemu, bo set-top box to jest jeszcze firmware, który musi być spójny z tym set-top boxem. Musi być określone API do aplikacji, które będą działały wyżej oraz no, musi być jakiś główny engine, który to napędza. Zwykle to jest przeglądarka WW, chociaż są stosowane różne rozwiązania. No i niestety w tym punkcie muszę powiedzieć, że set-top box polskiej produkcji nie istnieje. Ale mam nadzieję, że tych złych informacji będzie teraz mniej, a przejdziemy do bardziej ciekawych. Nasz najtańszym obecnie na rynku, którym udało nam się zintegrować z tym systemem, który chyba nie znam tańszego, który wspiera HD, jest Zyxel 1001H. No chyba, że ktoś zna tańsze, to może możemy dyskutować. Kolejną rzeczą to jest sieć modernizacji sieci do multicastu. Ale weźmy choćby przypadek pierwszego punktu, wideo na żądanie. Wideo na żądanie jest takim sztandarowym produktem, w którym chcemy pokazać ludziom przede wszystkim możliwości telewizji, czyli możliwości wyświetlania kontentu HD. Musimy zagwarantować dla każdego użytkownika strumień w okolicach 25 megabitów, 23, 22 w zależności od wersji, czyli musimy być zdolni do tego, jeżeli jesteśmy poważnym operatorem, aby każdy użytkownik z tego wideo na żądanie mógł korzystać. Na przykład pojawi się jakaś ciekawa produkcja, nie wiem, specjalnie zareklamujemy, że wchodzi któregoś dnia, ci użytkownicy mają prawo skorzystać w tym dniu z tegoż to rozwiązania, z tegoż to filmu, z tej transmisji. Musimy wskutek czego zapewnić pasmo do każdego użytkownika w wysokości 25 megabitów. Chyba się Państwo tu z tym zgodzicie. No i tutaj właśnie przechodzimy do następnego punktu. Jaki sens ma multicast w tym momencie? Ja tutaj nie widzę zastosowania dla multicastu. Poza tym mamy usługi dodatkowe. Ludzie chcą oglądać YouTube. To jest wybitnie sprawą unicastową. Mamy internet w tym set-top boxie. Mamy klienta www, mamy klienta pocztowego, mamy jakieś różne moduły zintegrowane z portalami społecznościowe, które już znamy, na przykład z telefonów komórkowych. Skype, montowany już niemalże teraz, że w telewizorach. Jakieś gry sieciowe. Set-top box jest siłą rzeczy podstawowym narzędziem, z którym jest bardzo spójny monitoring. No monitoring jest zwykłym strumieniem wideo, który należy gdzieś wyświetlić. Siłą rzeczy jest elementem, który należy dać użytkownikowi, aby zakończyć system monitoringu, które obecnie są bardzo popularne. Czy to dotyczy bloku, czy to dotyczy miasta, korków. Ten monitoring w różnych miejscach występuje. Chociażby u nas we Wrocławiu jest firma, która zajmuje się, nie wiem, czy to można nazwać monitoringiem, pubów. To nie działa jak monitoring, to działa jak reklama pubów bardziej. Można sobie oglądać, w którym pubie jest aktualny DJ, kto się dobrze bawi i do tego pubu sobie pójść. Także to też ma dużą przyszłość, mi się wydaje. Kolejnym elementem przemawiającym za unicastem jest mnogość kanałów w TV. No i jest, im więcej tych kanałów jest, tym mniej ludzie oglądają to samo. Wskutek czego ja jestem przekonany, że multicast jest zbędny. Tu przechodzimy jakby do najważniejszego punktu programu. Chodzi o system zabezpieczeń, który jest kolejnym elementem generującym koszty. Chodzi o system zabezpieczeń, który w takim razie działa. Przede wszystkim w unicaście powstał taki system właśnie u nas w laboratorium, nazwaliśmy go Corsec. Zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo, mocne szyfrowanie. Jest, bo tutaj chyba nie muszę przytaczać wczorajszych rozmów, odporny na zmienny jitter. Jest odporny na straty pakietów. Tu może powiem taką śmieszną przypowieść. Pewnego dnia przychodzi do mnie research i mówi, że no, mamy tutaj nowszą wersję, powinno fajnie działać. Pokazują mi, a tutaj w tym momencie jakiś dźwięk zanika, czasami obraz tak skacze. coś tam było widać, ale nie było to do przyjęcia. Się okazało, że na kanale testowym, na którym testowaliśmy, w którym pogarszaliśmy jakość transmisji Ethernet, zamiast 10% strat ustawiono 90% strat. I było cokolwiek widać. Także ten system transmisji, ten Corsec naprawdę daje radę stosunkowo w różnych miejscach. Udało nam się odpalić prawidłowo telewizję za radiołączem, które miało 17 km, co było na skraju miasta, które miało około 2% strat pakietów. Potem było jeszcze jakieś radiołącze, które miało z 5 km 1% strat pakietów. Następnie szeregowo było trzecie radiołącze, które miało albo 0,1, albo 0,5% strat pakietów i ta telewizja działa prawidłowo, bez żadnych zająknięć. Znaczy telewizja. Ten system zabezpieczeń jednocześnie pełni rolę pewnego odtwarzania brakujących elementów tego strumienia telewizyjnego. Jest też odporny na zmienną kolejność odbieranych pakietów oraz, co najważniejsze, oszczędnie gospodaruje mocą serwerów. Bezpieczeństwo zwykle pochłania dużą moc obliczeniową. Nam się udało względnie to wypośrodkować, tak aby system był skalowalny dla dużej ilości użytkowników. Jednym z elementów, którym jest istotny, tutaj na przykład, który jest istotny w systemie bezpieczeństwa, nawet można powiedzieć, że niektórzy kontentowcy zgadzają się na nieużywanie szyfrowania podczas transmisji danych, wtedy, kiedy mamy pewność, że set-top box jest zautoryzowany. Oczywiście u nas ten strumień jest szyfrowany. Autoryzacja odbiornika w systemie, tym Corsec, odbywa się następująco. Przede wszystkim odbiornik się zgłasza swoim identyfikatorem, otrzymuje adres oprogramowania, który powinien otrzymać. Z drugiej strony przesyłane jest to oprogramowanie na odbiornik i w tym momencie następuje rzecz najważniejsza. Oprogramowanie się uruchamia na odbiorniku i audytuje, czy to jest na pewno odbiornik, który jest autoryzowany. Różni ludzie mogą mieć różne niecne cele. Także tutaj jest bardzo ważny element, który jest elementem systemu bezpieczeństwa tego Corseca. Bardzo ważnym, w innych platformach bardzo często to nie występuje. Na szczęście jest nawiązywanie dwóch połączeń. Te dwa połączenia, dwóch kanałów logicznych, one mogą fizycznie też być transmitowane osobnymi mediami, mogą być tym samym. Jest odpalany kanał szyfrowany oraz kanał nieszyfrowany. I następnie już na samym końcu użytkownik się przedstawia, przesyła swój PIN lub identyfikator i w tym momencie system, powiedzmy, dokonał autoryzacji odbiornika i może podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić. Może na przykład taki odbiornik już w systemie istnieje. Jest to próba uruchomienia drugiego identycznego odbiornika, co oczywiście nie jest takie proste, aczkolwiek system w tym momencie może podjąć decyzję, zgodnie z polityką operatora. Sam system można tutaj blokowo przedstawić w bardzo prosty sposób. Na początku jest stacja czołowa, która odbiera content, zwykle z satelity, ale również udało nam się odebrać parę rzeczy łączami naziemnymi. To jest też, powiedzmy, jakaś tam nowość, aczkolwiek już nie kilku operatorów tego typu rzeczy stosuje. Strumień, który jest używany w naszym systemie telewizyjnym, jest oryginalny. Nie ma żadnego transcodingu, zapewnia to najwyższą jakość obrazu. Wchodzi to do modułu szyfrującego lub modułów szyfrujących. Można sobie wyobrazić w tym miejscu, że... może powiem to później. Wchodzi do modułu szyfrującego. Ten moduł szyfrujący za pomocą tych dwóch kanałów komunikuje się z odbiornikiem. Odbiornik, system zabezpieczeń po stronie odbiornika składa strumień w logiczną całość, uporządkowany, dekompresuje i następnie nakłada protokół HDCP zgodnie ze swoją budową i wyrzuca to na wyświetlacz. W tym miejscu, gdzie jest moduł szyfrujący, można sobie wyobrazić kaskadę różnych takich elementów, tych modułów szyfrujących. One mogą się łączyć z sobą, może być jeden wydzielony, najważniejszy moduł szyfrujący i mieć wysunięte w różnych wyspach ethernetowych, połączonych na przykład radiołączami, poszczególne inne takie moduły szyfrujące, takie proxy telewizyjne, można powiedzieć, które lokalnie obsługiwało właśnie większą ilość ruchu. Polski middleware. Polski middleware jest bardzo prosty i ogranicza się tylko do tego jednego slajdu. To znaczy, co w tym można zrobić? Można zmieniać kanały, jest tam lekkie EPG na dole, jest podgląd podgląd tego wizji. Można wybierać wersję językową, o ile taki program posiada, skalować obraz, ściszać, zgłośniać, praktycznie więcej nic nie można tam zrobić. Znaczy napisy, to znaczy... Nie ma obecnie. To jest co mamy na teraz. Oczywiście aktualnie pracujemy nad wino na żądanie i będziemy rozszerzać kolejne funkcjonalności, ale jeżeli na rynku pokaże się set-top box, który jest tańszy od Zyxela, zaprzestaniemy pracować nad tym, tylko zaczniemy pracę od początku, żeby te wszystkie rzeczy zintegrować z tym tańszym set-top boxem, gdyż to jest bardzo ważna sprawa w naszym biznesie. Obecnie mamy taki, co śmieszniejsze, większość ludzi oczekuje prostego middleware'u, ale to jest sprawa, załóżmy, dyskusyjna. Być może to...
Generalnie naprawdę jest to bardzo.
Dlaczego?
Bo to nie jest usługa, tak? To nie jest usługa. To nie jest usługa telewizji DVB, jeżeli nie ma pan napisów. Naprawdę. To nie jest.
Dobrze, ale czy ja świadczę usługę DVB, to jest pytanie.
Tak? Wie pan, inaczej pan nie może tego robić. Przecież IPTV pan nie może świadczyć. Jak? Nie istnieje w pojęciu nadawców IPTV, tak? Nie istnieje.
Generalnie tak nie istnieje.
Znaczy w umowach udało nam się zawrzeć system zabezpieczeń, który mamy i możemy świadczyć to przez ten system, aczkolwiek no, możemy tu podyskutować jeszcze, tylko w takim razie przejdźmy dalej. Tak jak skupiałem się na początku, najważniejszym elementem, który powoduje to, że IPTV nie odniosło od tej pory żadnego sukcesu, i są jego względnie wysokie koszty. Udało nam się te polskie CA i polskie middleware zmieścić w kosztach 2 zł od użytkownika i chcemy się tego trzymać, żeby ten koszt nie wyrósł nam nagle na jakiś duży, który może wynikać z różnych rzeczy, chociażby jeżeli powstaje nowy set-top box, bardzo często, aby móc go oprogramować, musimy kupić SDK, który kosztuje nam 100 tysięcy dolarów. I wtedy niestety no już się nie da wrzucić tego w 2 złote. Musimy tutaj bardzo efektywnie działać i liczyć te koszty, żeby po prostu nie położyć tej całej inwestycji związanej z IPTV na przesadzonych kosztach. Tak.
Dziękuję. Bartek Czerdybon, SGD. Ja jestem konkurencją prawdopodobnie tego waszego pomysłu, w związku z czym, ale nie chciałbym tej waszej, myśmy już wczoraj rozmawiali, bardzo miła konwersacja.
To jest gorący temat.
Także ja w każdym razie mam tylko takie pytanie, właśnie co wtedy się dzieje, bo to faktycznie tak jest. Przychodzi dostawca nowego set-topa i on mówi, tak, ja poproszę 10 tysięcy euro za to, żebyście mogli to zintegrować, albo mówi, kupcie 20 tysięcy setupów, to my wam to zrobimy. Co robicie wtedy i jak to się ma tych 2 złotych?
No to jest właśnie najważniejsze pytanie. Wtedy trzeba się zastanowić, czy to robić. Jeżeli nam się nie uda tego zmieścić w 2 złote, to nie robimy tego. To lepiej zostać może na Zyxelu. No bo teraz tak. Tak, aczkolwiek tutaj intensywnie szukamy wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą nam zminimalizować ten koszt set-top boxa. Zresztą to nie jest tylko moja praca, tutaj współpracujemy z kilkoma firmami. Mamy założenie, aby wykonać set-top boxa w okolicach 100-150 zł. Jest to w miarę realne, aczkolwiek no, trzeba te elementy poskładać, wszystkie razem. Tak jak pokazywałem na poprzednim slajdzie, set-top box to jest sprzęt, to jest firmware, to jest middleware. No i jakaś tam aplikacja główna, która tym steruje, to łatwo jest kupić coś gotowego. Oczywiście, tylko czy to ma sens? Jeżeli to się zmieści w tych kosztach, no nie wiem, jakie państwo koszta sobie zakładacie w modelu biznesowym na middleware i system zabezpieczeń, sprzedając telewizję IPTV. No coś trzeba sobie założyć.
Ja jeszcze mogę... Arek Jaskulski, Notor. Pan, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo widzę, że państwo macie CA. Ja chciałbym się dowiedzieć, którzy nadawcy jakby zaakceptowali państwa CA. Czy wszyscy, czy to jest tak, że nie wszyscy i jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
Jeśli chodzi o nasze CA, to mamy autoryzację wielu firm, które są na naszej stronie www. Tam jest wywieszone, jest około 30 kanałów. Takich najważniejszych są...
To tak zapytam tylko, czy TVN to zaakceptował?
Umowami dokładnie zajmuje się mój kolega. Musiałbym sprawdzić. Z tego co wiem, to 1 kwietnia będziemy mieli już nową umowę, to zawierającą.
Rozumiem. Dziękuję.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ile kosztuje certyfikacja ROHS dla nowego setupa, certyfikacja CE i certyfikacja HDCP?
Znaczy, jeśli chodzi o certyfikowanie... Znaczy, to nie jest koszt, w tym miejscu nie mówimy o koszcie set-top boxa, tylko to, bo to są, HDCP to jest element sprzętowy set-top boxa, który jest związany z set-top boxem, albo otrzymamy już tą razem ze sprzętem, albo no, może jeżeli sami to będziemy składać, będziemy musieli ten koszt ponieść. Natomiast to wtedy się zmieści, będziemy starali się zmieścić w cenie set-top boxa. Obecnie Zyxel kosztuje 350-400 zł w wersji HD.
Takie pytanie mam.
Chcemy, żeby było mniej, aczkolwiek czy się uda to zrobić, tego nie wiem, tego nie powiedziałem.
Okej, chcecie panowie pozostać przy Zyxelu, tak? Jeśli nie znajdzie się inny dostawca sprzętu. Proszę mi powiedzieć, czy nie boicie się takiego zagrożenia, że mając jedną platformę, dostawca tej platformy może powiedzieć, skoro wy jesteście na mnie skazani, tak? Bo nikt inny nie da wam taniej, ponieważ musicie przeprowadzić wszystkie certyfikacje albo wybudować, zbudować urządzenie od nowa. Czy nie boicie się takiej sytuacji, że zostaniecie postawieni pod murem, ponieważ jest jeden vendor i ten vendor może tak naprawdę wam powiedzieć, albo kupujecie za tyle, albo nie kupujecie w ogóle?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Początki, nie wiem ile mamy czasu, bo jeszcze mam parę slajdów, ale początki naszej telewizji były takie, one zaczęły się 5 lat temu, że zrobiliśmy to na platformie 386. I do tej pory mamy wersję, która ma ładną grafikę 3D, która wspiera tam różne ciekawe internetowe pluginy, moduły. Przy czym no, nie była to efektywne, było to rozwiązanie, które było dosyć drogie, krótko mówiąc. Szukamy tańszego. Obecnie jest to Zyxel. No, raczej ceny nie powinny wzrosnąć, aczkolwiek ceny obecnego set-top boxa uważam za wysokie. Ja uważam, że set-top box powinien nas kosztować w okolicach 100-150 zł, cena części elektroniki, złożenia tego wszystkiego wewnątrz, nie licząc oczywiście może licencji, które bardzo często są zintegrowane z tymi sprzętami, to jest w okolicach 50 zł, 30.
Tak. Ja się trochę zajmuję elektroniką. Tak.
Po prostu nikt do tej pory nie sprzedał set-topa w cenie poniżej 100 euro, prawda? To, co pan mówi generalnie, to jest prawda, natomiast cena te 100 euro, no może trochę mniej powiedzmy, niech to będzie nawet 80, tak. To jest generalnie dużo więcej niż te 150 zł, o których pan mówi.
Tak, tak, no ja się zgadzam. Skoro nie ma konkurencji na rynku, to producenci nie muszą z sobą konkurować. No skoro...
Tak, sam zespół inżynierów, który zaprojektuje tego set-top boxa, będzie kosztował tyle, że przy produkcji mniejszej niż 200 tysięcy sztuk, to się po prostu nie zwróci.
Dokładnie.
Nie da się wrzucić tych kosztów samej ekipy inżynierów, która to zaprojektuje, i to naprawdę nie są małe pieniądze.
Dokładnie.
Nie da się wrzucić tego kosztu w cenę 150 zł, ponieważ... Podejrzewam, że polscy inżynierowie, zespół, który by ten przy 200 tysięcach sztuk, to jeden box za samą pracę tych inżynierów będzie kosztował 500 zł. Nie mówiąc o kosztach elementów uruchomienia produkcji. Znaczy i tak to będą montować w Chinach. No nie wierzę, że w Polsce to ktokolwiek będzie montował.
Na pewno.
Zdaję sobie sprawę, tak.
Przecież masz polski zespół inżynierów projektujących set-topy dla takiej firmy, która się nazywa ADB, tak? Ona jest w Polsce i tak dalej. Ale cała produkcja gdzie jest? No
tak, jest pewnie. Może troszeczkę, może używają innych fabryk. Przecież nie ma jednej fabryki w Chinach elektroniki. A Zyxel robi takiej jakości ten sprzęt, że to jest porażka.
Dlatego tak, jest tani.
Wróćmy do początku. Zespół projektantów jest drogi, on opracowuje określony produkt. I teraz tak, no ile sprzedaliśmy set-to-boxów w Polsce? No to jest no jak generalnie IP.
Generalnie pewnie niewiele.
Właśnie.
Tak, ale to nie są set-topy no tutaj, że tak powiem, nasze, to jest, tak. To jest France Telecom Sarzen, tak? To jest coś zupełnie innego.
Można je również
załóżmy to na naszym rynku, na naszym podwórku, nie jest związane z... No właśnie, no właśnie. I to jest prawda wtedy. Ten zespół projektantów jest drogi, bo tych musi się przełożyć na małą ilość set-to-boxów, które się sprzeda w najbliższych 2-3 latach. Ale tu jest też sprzęta zwrotna. Dlaczego się sprzeda tak mało? Dlatego, że on jest drogi. Teraz gdyby udało się opracować coś, co można było sprzedać w większej ilości, i cieszę się, że są tego typu konferencje, na których można ten problem omówić, to sytuacja może zacząć wyglądać inaczej. Oczywiście konkurujemy tu z sobą, są tu firmy konkurencyjne, natomiast chyba jest to tak ważna rzecz, że w tym momencie, no przynajmniej na wczorajszej imprezie, wszyscy wykazywali chęć współpracy.
Jak najbardziej.
Ale czy dzisiaj myślimy inaczej?
Nie, przynajmniej nie wiem jak tam panowie, ale...
Czy dzisiaj te trzy najważniejsze strony myślą inaczej? No właśnie. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, to nas nie będzie po prostu. Na razie nie czujemy tej konkurencji za bardzo ze strony multimedii czy ze strony Vectry. Może UPC jest groźniejsze, jak tośmy wczoraj dyskutowali, natomiast to się może zmienić. Ta lekka konkurencja, która teraz lekki oddech ich czujemy, może być mocnym oddechem za jakiś czas. Dobrze, to lecę tak przez te slajdy. Chcemy, żeby sam middleware z CA był względnie tani, gdyż musimy ten biznes w końcu zrobić. Koszt uzyskania kontentu to jest kilkanaście złotych miesięcznie przy 30-40 kanałach telewizyjnych. Przynajmniej tak nam obecnie to wyszło. Może państwo macie lepsze stawki, nie wiem, to na razie się z takim czymś liczyć. Jeżeli chcemy przesłać ten ze istniejącej stacji czołowej, ten sygnał, no to opłaty transmisji przez Polskę, tych kilkuset megabitów, to jest około 2000-5000 zł, albo zbudowanie tego platformy i headendu. Proszę zobaczyć, jakie tu niskie kwoty.
No właśnie zastanawiamy, skąd pan takie niskie kwoty wziął.
Właśnie.
Bo jak Boga kocham, to co pan tutaj prezentuje, to...
No właśnie, właśnie. Jestem najlepszy po prostu. Okay.
Generalnie tak.
Jest to platforma antenowa. Żeby odebrać 30-40 kanałów, musimy mieć 3-4 anteny o średnicy co najmniej tak 1,50 m.
Nie, więcej potrzebuje pan. Mi zależy jeszcze, jakie programy. Załóżmy normalne pole antenowe, to jest 8-10 anten.
Tak, ja mówię o sobie, powiedzmy. Udało nam się, my mamy bodajże chyba tak naprawdę wykorzystane efektywnie 3 anteny. Chyba jedne mają, niektóre mają ZEZy zamontowane, to jakoś tam się też sprawdza. Okay. Plus stację odbiorczą, którą też wytworzyliśmy sami i mamy zarówno odbiorniki SD i HD.
I tylko 30 000 złotych?
To jest tylko same odbiorniki. Ja zakładam, że koszty związane z UPS-em, serwerownią i tak dalej, każdy provider już jakąś tą ma, nie są z tym związane, tak? Z obsługą z 24 godziny.
A coś więcej, to może później, ja zapytam, tak. Co więcej te odbiorniki potrafią?
One potrafią żywy strumień odebrać satelity i wypuścić w formie IP. 30 kanałów, to jest policzone dla 30 kanałów, mniej więcej 30-40 kanałów.
To chyba na PC-tach pan to robi, tak?
Tak.
Okay.
Jest to robione na PC-tach i możemy pokazać naszą stabilność, jeśli chodzi o te rozwiązania. To jest może troszeczkę śmieszne, ale pracowaliśmy nad tym 5 lat i w końcu zadziałało. A o tym, o czym pan myśli, to jest ta niestabilność, którą my przez te 5 lat męczyliśmy. Oraz koszty eksploatacji. No wiadomo, to jednak mimo wszystko wymaga jakiejś obsługi, czasami zużywa to prąd, to też nie jest tanie. Czyli można się zastanawiać, co jest lepsze, czy transmisja danych przez Polskę, czy budowanie.
To czasami jest za mało na obsługę stacji czołowej, naprawdę.
Znaczy, ja mówię, że internet provider ma już internet, czyli on ma obsługę, on ma, nie wiem, noc, on ma kilka rzeczy, które provider posiada. Ja, to jest
i tylko... pomija pan po prostu te koszty.
Tak, pomijam te koszty, jak gdyby, że spróbujemy dorobić produkt telewizyjny do istniejącej infrastruktury, bardzo często telefoniczno-internetowej. Jak uczynić IPTV opłacalnym? To jest najważniejszy chyba punkt programu. No to set-top box niestety cały czas jest drogi i tutaj nic tutaj niestety nie, do tej pory nie udało mi się zdziałać, tak? Mam rozwiązanie firmy Zycel akurat i tyle. Modernizacji sieci do multicast udało nam się wyeliminować, czyli mamy tutaj zero.
Ja to tylko bym się wtrącił w międzyczasie, to po co w takim razie provider do tego? No bo jeżeli mamy tylko unicast, no to sobie stawiam stację czołową i rozdaję set-top boxy po świecie i mówię, korzystajcie z mojej telewizji.
Licencja na to nie pozwala. Licencja kontentu nie pozwala na to. Ja bym z chęcią taką usługę też świadczył. Niestety jest to naprawdę nie do zrealizowania w obecnym stanie. Koszty platformy chcemy mieć takie i będziemy tak w tych granicach oscylować. Nie pozwolimy kupić sobie SDK za 500 tysięcy dolarów, bo po prostu nam się to nie zwróci. Koszty uzyskania kontentu kilkanaście złotych miesięcznie na użytkownika oraz to jest załóżmy wersja tania, bo obsługa stacji czołowej to też jest problem. Te satelity nie działają dobrze. One bardzo często jest tak, że w ciągu, nie wiem, pół roku pięć kanałów znika z jakiegoś miejsca, pojawia się w innych miejscach. Zresztą każdy, kto ma stację czołową, to wie. To po prostu nie jest bezobsługowe. To i nigdy nie będzie. Także tutaj wersja jest transmisją danych. Czyli tak możemy sobie zaobserwować, tak możemy sobie ułożyć w głowie te koszty, konstruując biznes dla danego internet providera w Polsce. Z takimi rzeczami należy się liczyć. Nie dało się tego zrobić taniej. Tu chyba nie mamy wątpliwości. Koszt set-top boxa jest tutaj elementem najważniejszym. Na razie nic z tym nie możemy zrobić. Co będziemy się starali robić? Jeżeli pojawi się tańszy set-top box na rynku, będziemy starali się go zintegrować. Powstaje bardzo ważne pytanie. Co użytkownicy naszej telewizji chcą? Czy pakiet minimum, który zawiera, nie wiem, 15 kanałów, może? Czy pakiet maksimum, który zawiera 160? I pytanie wcale nie jest oczywiste. Ja myślę, że tyle, ile tu jest głów, to każdy będzie miał inne zdanie na ten temat. I to... Można mieć dwa, natomiast na czym należy się skupić? Co może być motorem biznesu? Jak wszyscy wiemy, motorem biznesu będzie ten pakiet podstawowy. W każdej kablówce tak jest, a nie pakiet premium. Także prawdopodobnie ja podkreśliłem, że trzeba się skupić na pakiecie minimum.
Rozumiem, jeżeli mamy te trzy... zarabia tak naprawdę, tak? A to nas interesuje.
Jeżeli mamy te trzy wersje, to ten minimum to jest ten pakiet podstawowy, to nie jest ten socjalny, to w tym moim rozumieniu. Czy middleware ma być bardzo, bardzo wybajerzony z wielą ilością funkcji, czy ma być podstawowy, taki jaki był zaprezentowany? Też nie jest pytanie, odpowiedź taka oczywista. Mi się wydaje, że ten prosty middleware jest obecnie bardziej przydatny, plus tani set-top box, niż jakieś super rozwiązanie na set-top boxie, z którego migracja na inny set-top box będzie względnie droga. Tak mi się wydaje. System zabezpieczeń odporny na mankamenty sieci Ethernet. To nie jest po prostu widzimisię, to jest po prostu też koszt. Po co mamy tutaj inwestować? Różni prowajderzy w różnych miejscach mają różną strukturę. Ta telewizja, którą tutaj chociażby testuje firma, która stara się od nas to kupić, zainstalowała set-top boxa za Wi-Fi i to działało prawidłowo, łącznie z HD. No to o czymś to świadczy. Czas to pieniądz. Być może, ale jaki będzie efekt tego działania?
Bardzo dobry.
Tak, ja wiem, już wiem, ale już staram się to... Chyba jest przedostatni slajd. Generalnie radia mają swoje mankamenty, mają straty pakietów. Jeżeli multicast będzie działał na sieci, która ma utraty pakietów, to będzie działać. No i tu jest odpowiedź, bo on przeważnie w tym momencie nie działa. Krótki czas wdrożenia od pierwszego użytkownika. Bardzo często jest tak, że nas coś pali. Wchodzi nam nasza konkurencja jakaś na określone nasze części zasobów i musimy szybko zareagować. Jesteśmy w stanie uruchomić serwer proxy telewizyjny zdalnie u danego prowajdera w kilka dni. On się botuje z sieci, on w tym momencie uruchomienie jest względnie szybkie. Wystarczy zwykły serwer, jakiś tam Xeon odpalić z sieci i praktycznie jest telewizja uruchomiona. Możliwość uruchomienia od teraz. No tak, no wystarczy się zgłosić, poustalać te sprawy i wybotować serwer. To nie jest duże wdrożenie. I to wszystko.
Wie pan co, jeszcze tylko takie jedno pytanko, bo tam był taki slajd, gdzie pokazaliście państwo, że pomijamy koszt adaptacji sieci do multicastu.
Tak.
No ja tak trochę się z tym nie zgodzę, dlatego że chyba trzeba tą sieć zaadaptować do unicastu, no bo przy 100 użytkownikach, powiedzmy licząc 5 mega na kanał, no to troszeczkę tego wychodzi, tak? A jak będzie tych użytkowników powiedzmy z 1000, to no to mamy odpowiedź, tak?
Oczywiście tak, ale proszę zauważyć, że większość providerów chce już świadczyć usługi 20 czy 100 megabitów do użytkownika i takie oferty są. To jest odpowiedź na to pytanie.